Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych na tym miejscu. I to jest powód ten, że spotykamy się w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, który stał się dla nas, którzy uwierzyliśmy, Panem i Zbawicielem. Dlatego też jest powód, aby tu się spotkać, aby słuchać Słowa Bożego, uczyć się i przestrzegać w naszym życiu. Kiedy czytamy, wydaje się, że dość głośno mówię, żeby nie sprzęgało się tylko. Czytamy takie dwa wersety w Piśmie Świętym, zapisanym w drugim liście do Tymoteusza, 3:16-17. To jest, czytając te słowa, jest zachętą dla nas, aby trwać w Słowie. Słuchać Jego, przyjmować i trwać. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Jakie to cel ma? Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Chyba bardzo czytelnie napisał apostoł Paweł do Tymoteusza, jaki jest pożytek z tego, że czytamy Słowo Boże i tym Słowem Bożym żyjemy. Ale dzisiaj mamy taki temat, trudno to powiedzieć jakieś tam święto, ale temat, kiedy Chrystus w swojej misji, w swoim powołaniu wjeżdża do Jerozolimy. I ja to chcę przeczytać z Ewangelii Marka, z 11 rozdziału, trochę dłuższy fragment. I tu jest tak bardziej szczegółowo opisany ten moment, jak Chrystus, patrząc na Jerozolimę, o czym myślał i jakie miał postanowienie. Czytamy od 1 wersetu. A gdy się przybliżał, Ewangelia Marka, 11 rozdział, od 1 wersetu. A gdy się przybliżał do Jerozolimy, do Betfage i do Betanii, do Góry Oliwnej, posłał dwóch z uczniów swoich. I rzekł im, idźcie do wioski, która jest przed wami, a zaraz przy wejściu do niej znajdziecie ośle uwiązane, na którym jeszcze nikt z ludzi nie siedział. Odwiążcie je i przyprowadźcie. A jeśli by ktoś wam rzekł, cóż to czynicie, powiecie, Pan go potrzebuje i zaraz je tutaj z powrotem odeśle. Poszli więc i znaleźli ośle uwiązane u wrót, na zewnątrz, przy drodze i odwiązali je. A niektórzy z tych, co tam stali, mówili do nich, cóż to czynicie, że obwiązujecie ośle? A oni odpowiedzieli, jakim rozkazał Jezus. I tamci pozwolili im odejść. I przyprowadzili ośle do Jezusa i włożyli na nie szaty swoje, a on usiadł na nim. Wielu zaś stało na drodze szaty swoje, a inni gałęzie obcięte z drzew polnych. A ci, którzy szli przed nim i którzy szli za nim, wołali Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Błogosławione królestwo Ojca naszego Dawida, które nadchodzi Hosanna na wysokościach. I wszedłszy do Jerozolimy, do świątyni, ujrzał, obejrzał wszystko. A że już była późna godzina, wyszedł z 12 do Betanii. Tu troszkę jest taka jakby różnica między pozostałymi ewangelistami. Bo w tamtych pisze, że wszedł do Jerozolimy i wszedł do świątyni. Czyli taki skrócony okres bycia Jezusa w świątyni. Tutaj pisze, że wszedł do Jerozolimy, do świątyni, obejrzał wszystko, a że była już późna godzina, wyszedł z 12 do Betanii. Ciekawy moment w narodzie izraelskim. Przychodzi ten, który był obiecany. Jakaż wielka radość była u ludzi, że ten, który rozmnażał chleb, uzdrawiał, pomagał ludziom, wchodzi i już byli nastawieni, aby obwołać go królem, bo mówili błogosławiony ten, który przychodzi w imieniu Pańskim. Tak jak dzieci werset mówiły, że z rodu Dawidowego przychodzi. Także oczekiwali na króla, który obiecał Bóg. W życiu ludzi, którzy spotykają się z Bogiem w Jego Słowie, jest taki moment radości. Ci, którzy nie znali Chrystusa, nagle spotykają się z Chrystusem w Słowie Jego. Jakaż wielka radość wtedy panuje, że inaczej patrzy na to życie, na to doczesność. Bo inaczej nie może być, kiedy Bóg otwiera oczy na prawdziwość życia. Wszystko inne, zdaje się, nie liczy się, ale poznałem prawdę, która prowadzi mnie do Boga i do wiecznego życia z Bogiem. Jak pięknie to wszystko wygląda. Zmienia się życie. Ale to nie koniec, bracia i siostry. Te uczucia, te emocje, które towarzyszą przy poznaniu Chrystusa, Jego miłości, którą okazał Jezusie Chrystusie, to dopiero początek. Chrystus wszedł w nasze życie, obejrzał, prawda? Wszedł w centrum życia narodu izraelskiego i wyszedł. Nazajutrz, dalej czytamy, 12 werset. Nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, poczuł głód i ujrzawszy z daleka drzewo figowe, pokryte liśćmi, podszedł, by zobaczyć, czy może czegoś na nim nie znajdzie. Ale gdy się zbliżył do niego, nie znalazł nic poza liśćmi. A nie było to bowiem pora na figi. Odezwawszy się, rzekł do niego: niech nikt na wieki z ciebie owocu nie jada. I słyszeli to uczniowie jego. To bardzo ciekawy temat do rozważania przy innej okazji. I wtedy pisze dalej, to już drugi dzień. I przyszli do Jerozolimy. A gdy wszedł do świątyni, począł wyganiać tych, co sprzedawali i kupywali w świątyni. I wywrócił stoły wekslarzy oraz ławy sprzedawców gołębi. I nie pozwolił, żeby ktoś choćby naczynie przeniósł przez świątynię. I nauczał, mówiąc im: czy nie jest napisane, dom mój będzie przez wszystkie narody nazywany domem modlitwy? A wy uczyniliście zeń jaskinią zbójców. I słyszeli to arcykapłani i uczeni w piśmie i szukali sposobu, jakby go stracić, bo się go bali, gdyż cały lud zdumiewał się nad nauką jego. A gdy nastał wieczór, wyszli poza miasto. Ciekawe zdarzenie w centrum życia narodu izraelskiego. Zobaczył i wszedł do świątyni i zaczął robić porządek. Do czego ta świątynia była przygotowana? Dlaczego pobudowali według wzoru, który dał Bóg? Czemu ta świątynia zmieniła swoje przeznaczenie? Budowali, aby tam mieć społeczność z Bogiem. Ale okazało się, że Chrystus nawet tak mocno określił, że stała się jaskinią zbójców. Wyrzucał, wywracał, żeby oczyścić to świątynię i wiemy, że nie wszystkim to się podobało. Ale przez kilka dni jeszcze w tej świątyni nauczał ludzi. Kiedy czytamy, jak uzdrawiał, jak pomagał, jak jego chcieli przychwycić na jakimś słowie, ale oczyścił to świątynię, aby przywrócić jej pierwotne przeznaczenie, gdzie ma być czystość, porządek i gdzie będzie oddawana chwała Bogu. Że w tej świątyni będzie pierwsze i najważniejsze miejsce mieć Bóg. Czy możemy to przenieść na nasze życie? Jezus robi porządek tej świątyni. A tak przecież Jego oczekiwanie. Tak śpiewali. Myśleli, że przyjdzie i będzie im tylko królem, który będzie wszystko zaspokajał. A Jezus przyszedł, aby w świątyni zrobić porządek. żeby przywrócić ważność Bożego Słowa i miłości Bożej dla ludzi, którzy zagubili się. Zamiast Bóg uwielbiony w tej świątyni, Jemu chwalę dają, to targowali się, sprzedawali, a przy takiej okazji było to uczciwe często? Wiemy, jak to wygląda dziś na rynku, czy w różnych miejscach. Nadużycia, oszukaństwa, spekulacje. Dlatego Chrystus nie obawia się nazwać świątynię, którą zrobili jaskinią zbójców. Bracia i siostry, czytamy to nieraz i co roku. Jedni chcą o tym słuchać, inni nie, bo to, co to za święto, może to niepotrzebne. Ja bym tego święta nie nazywał Niedzielą Palmową, bo tu nie o gałązki chodzi. Ale przyjście Chrystusa i objawienia się jako Zbawiciela, jako Króla Królów. Ale tak przyjęto i bardziej przywiązanie ludzi w tradycyjnych kościołach do tych gałązek, żeby poświęcić, przynieść, gdzieś tam zatkać, może pomoże w swoim czasie. Kiedy przyjmujemy Jezusa Chrystusa, tak jak mówiłem na początku, towarzyszą emocje, radość, że nareszcie wiem, po co żyję i dokąd zmierzam. I kiedy czytamy w liście do Koryntian, w pierwszym liście, pierwszy list do Koryntów, 6 rozdział, 19 i 20 werset. Dobrze nam znane to miejsce. Albowiem, czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni, wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Świątynią Ducha Świętego. Bracie i siostro, twoje serce, twoje życie. Jak wygląda w oczach Bożych? Ta świątynia, czym jest przepełniona? Twoje serce, twoje pragnienia, do czego zmierzają? Może tylko została tradycja, że jestem dzieckiem Bożym. Ale pragnienie życia i dążenia w twoim codziennym życiu nie świadczą o tym, że Bóg wypełnia twoje czy moje życie. Wiele myśli, co zrobić, jak zahandlować, co zdobyć, jak. Dla Chrystusa nie ma czasu. Taka pieśń w języku rosyjskim czasami słucham, że nie mam czasu nawet pomodlić się. Tylko kilka słów, Panie Boże, dziękuję, a reszta nie ma czasu, bo mam wiele spraw do załatwienia. Jeszcze wiele nie zdążyłem zrobić, a tyle problemów na drodze stoi. I Chrystus może cierpliwie czeka, kiedy się odezwiesz jako dziecko Jego, kiedy będziesz miał prawdziwą społeczność z Nim. Przyzwyczajamy się nawet przychodzić na nabożeństwa często, no bo jest nabożeństwo. Ale czym wypełnione twoje serce? Gdzie skierowane są twoje pragnienia, twoja miłość w codziennym życiu? Czy nie musi znowu Bóg wejść w nasze życie, aby wymieść, uporządkować to, co nie przynosi mu chwały? Czy wtedy może wołamy, kiedy już jest wielki problem w naszym życiu, Panie, oczyść serce. I tak często dobrze byłoby się modlić, aby Bóg czyścił nasze serca. Abyśmy mieli tą prawdziwą społeczność z Nim. Żeby ta doczesność nie zamknęła społeczności z prawdziwym Bogiem. Kiedy czytamy w Ewangelii Mateusza, piąty rozdział, też dobrze znane nam miejsce, to jest skazania na górze, czytamy takie słowo. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Szczęśliwi ludzie czystego serca, których serca są przepełnione chwałą dla Boga, ustawiczną społecznością z Nim, nawet przy pracy. Spotykamy się z ludźmi, w którym kierunku nasze idą rozmowy. Kiedy dzisiaj spotykamy się, o czym najwięcej? Przeważnie narzekają, że coś się stało niedobrego, bo na Ukrainie wojna, tu się wszystko drożeje. A ja pytam chrześcijanie często, a czemu o tym rozmawiacie? No bo jak inaczej? A pytam o Chrystusie. Dlaczego nie rozmawiamy? Dlaczego często wstydzimy się mówić, dlaczego Chrystus przyszedł na tę ziemię? Jaki cel Jego był dla mego życia? O wszystkim rozmawiamy. Dlatego to chrześcijaństwo straciło taki wigor, tą radość, to pragnienie. Nie mamy czasu. Więc dla kogo żyjesz? Pierwsze przykazanie. Miłuj Boga. Przepraszam. Z całego serca swojego, z całej myśli swojej, z całej siły swojej, z całych swoich pragnień. Przepraszam. Jak to wygląda praktycznie? Nie oszukujmy się, bracia i siostry. Przyjdzie dzień, kiedy będziemy rozliczeni, nawet z myśli naszych. Z naszych słów, z naszych czynów. Dlatego, tak jak czytałem na początku, to Słowo Boże powinno pomagać nam korygować nasze życie duchowe. Tak wiele ludzi marzyło, może korzystało już z dobrobytu na Ukrainie, a tu nagle jeden dzień zrujnował wszystko. Opuścić to wszystko, do czego tak serce przykładaliśmy, do czego tak przywiązani byliśmy, tak nie mieliśmy na nie czasu, aby to życie tu na ziemi ułożyć jak najlepiej. I co? A kto powie, że u nas nie może być tego? Dlatego, bracia i siostry, kiedy Chrystus wszedł w Twoje życie i stałeś się świątynią Ducha Świętego, pielęgnujesz czystość tej świątyni, Twoje pragnienia, marzenia są skierowane, aby podobać się Bogu, aby czynić Jego wolę. W liście do Efezjan jest napisane, jak zachować czyste serce. Jak, co robić? To już pisze apostoł Paweł do wierzących ludzi. To tak samo jakby do nas pisał. Człowiek nie zmieni się nigdy, jeżeli Bóg go nie zmieni i nie zamieszka w jego życiu. I tak jak wtedy ludzie uwierzyli, ale apostoł pisze listy, apostoł Paweł, do zborów. Czemu? Tak jak dzisiaj ludzie przyjęli, wiele ucierpieli, ale później powoli szatan tak robi, że ludzie zapominają się, do czego są powołani. I pisze tak, piąty rozdział listu do Efezu od pierwszego wersetu. Dobrze skorygować swoje życie, bo o to właściwie chodzi, kiedy spotykamy się, czytamy Słowo Boże. Przejrzeć swoje życie. Gdyby teraz Chrystus stanął między nami, cieszylibyśmy, czy bylibyśmy smutni, że za mało poświęcamy czasu dla Jego chwały? Możemy wiele rzeczy ukryć jeden przed drugim, ale przed Bogiem nic nie ukryjemy. On zna nawet nasze myśli, do czego dążymy. Pisze tak. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane. Jakie to szczęście być dzieckiem Bożym umiłowanym. Ale od dziecka wymaga się pewnych zachowań. I chodźcie w miłości, jaki Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wolności. A rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niechaj nawet nie będą wymieniane wśród was jako przystoi świętym. Takie wydaje się proste codzienne życie. Chciwość, inne rzeczy. Także bezwstyd, błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej cięcinienie, dotyka tych normalnych dni. I upomina tych, którzy przyjęli Chrystusa. Ja myślę, że dobrze, że jest Słowo Boże, które nam przypomina, co w naszym życiu powinni się jeszcze odrzucać, aby podobać się Bogu. Gdyż to wiedzcie na pewno, iż żaden rozpustnik, albo nieczysty, lub chciwiec, to takie słowo bardzo dla człowieka zawsze mało. Więcej, więcej. Po co? Żeby zostawić to wszystko, prawda? I to nie wiesz kiedy, bo jeżeli by wiedział kiedy, to może skorzystałby z tego. To znaczy bałwochwalstwa. Nawet do tego stopnia, że dążenie i zbieranie jak najwięcej, to jest bałwochwalstwo, bo nie ma czasu dla Boga. Nie ma, i tu pisze, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Bożym, Chrystusowym i Bożym. Poważne ostrzeżenie. Dobrze trzeba się zastanowić. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowy, z powodu nich bowiem spada gniew Boży na nieposłusznych synów. Gniew Boży. Czytamy ostatnio jednego z proroków i Bóg upomina wreszcie nasyła wroga, który niszczy wszystko. Dlaczego? Bo nie pilnowali tego, do czego Bóg przeznaczył. Nie bądźcie tak, kiedy wspólnikami ciemności. Nie bądźcie wtedy wspólnikami ich. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jak dzieci światłości. Do tego trzeba od Boga siły, Ducha Świętego, abyśmy mieli siłę przeciwstawić się wszelkim pokusom, złu, chciwości. Bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu. Piękne zadanie. I nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karcie do tego miejsca. To do Efezjan pisał Paweł. Ja myślę, że wiele rzeczy trzeba usunąć z naszego życia, aby dążyć do uświęcenia, bez którego nie ujrzymy Pana. I co w objawieniu pisze o tym fajnym zborze? Kiedy czytamy w objawieniu Jana, list do zboru w Efezie. To Jan miał objawienie takie. Bóg dał takie spojrzenie w przyszłość. Do aniołu zboru, to jest drugi rozdział, odkrowienie, objawienie Jana, do aniołu zboru w Efezie napisz. To mówi ten, który trzyma 7 gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród 7 złotych świeczników. Znam uczynki Twoje i trud i wytrwałość Twoją i wiem, że nie możesz cierpieć złych i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są i stwierdziłeś, że są kłamcami. To jest mądrość od Boga, żeby rozróżniać, kto jest prawdziwym tym apostołem czy uczniem, jak naucza. Masz też wytrwałość i cierpiałość dla imienia mego, a nie ustałeś. Piękne świadectwo. Ale 4 werset pisze coś takiego. Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. kiedy uwierzyliśmy, to nie było problemu iść na nabożeństwo. Nie było problemu mówić innym o Bogu. Ta miłość powodowała, że chciały się dzielić z innymi. Nie było przeszkód. Bracie i siostro, a pisze piąty werset. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się i spełniaj uczynki takie jak pierwej. A jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz. Jak to wygląda w naszym życiu? Wspomnij, jak były cudowne chwile, kiedy nawróciłeś się do Boga. Nic się nie liczyło, tylko być z Bogiem i żyć dla Boga. A co się dzieje? Tak jak w liście do Efezjan i teraz do zboru pisze, co się dzieje w moim życiu, że jakoś tak Bóg troszeczkę tak z boku, coś większe, ważniejsze sprawy. Nie mam czasu. Panie Boże, Ty wiesz, bo tyle spraw do załatwienia w moim życiu, to i tamto. I zapominają się, że tak jak jeden brat mówił, no nie mogę, nie wyrabiam się. Mówię, postaw Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu, a zobaczysz, czy nie będziesz wyrabiał się. Kiedy Bóg błogosławi twoje życie, jako masz na pierwszym miejscu, to nie martw się o dzień jutrzejszy, tak jak Słowo Boże mówi. Dzisiaj masz żyć, a jutro złóż to wszystko w ręce Boże. Piotr pisze, złóżcie waszą troskę dla Chrystusa, bo On ma o was staranie. Ale jak Chrystus jest z boku, a my sami staramy się w tym życiu zdobywać, biec i zapominamy się, po co jesteśmy jako dzieci Boże. Dlatego taki dobry czas, jeśli się nie upamiętasz, przejrzyj swoje życie. Zobaczę, Panie Boże, czy w tej świątyni czasami nie jest targowisko w moim życiu? Co i do czego dążę w tym życiu? Jakże są nieszczęśliwi ludzie, którzy teraz święta nawet nie wiedzą, o co chodzi. Palmowa niedziela, mówią, z palmą to do kościoła, czy do cerkwi, czy weź. Jakie to żałosne chrześcijaństwo. Bracia i siostry, dla nas też to samo grozi. Jeżeli Chrystus nie będzie na pierwszym miejscu w naszym życiu, zostanie tylko przyzwyczajenie, pewne zachowania, pewne ustalenia, ale życia duchowego, prawdziwego może nie być. Na swoją obronę masz to, że nie możesz, nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których i ja nienawidzę. Bóg miłości, a nienawidzi, prawda? Także Bóg jest sprawiedliwy, wszechmocny, doskonały w miłości, ale nienawidzi grzechu. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zboru. Zwycięzcy dam spożywać drzewa żywota, które jest w raju Bożym. Dlatego w naszym życiu, bracia i siostry, jaki powinien być cel? Możemy nie rozumieć się między sobą, możemy inaczej pojmować pewne rzeczy, ale jaki cel w naszym życiu? I Piotr pisze, ten, który był z Jezusem w swoim liście do wierzących, takie słowa. I tym chciałbym zakończyć, bracia i siostry. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, od 13 wersetu. Też tak mocno i zdecydowanie pisze do wierzących. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział od 13 wersetu. Dlatego okiełznajcie umysły wasze i trzeźwymi bądźcie i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą własną, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Jako dzieci posłusznie, Nie kierujcie się pożądliwościami, jako poprzednio wam je układały w czasie nieświadomości waszej, lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie święci we wszelkim postępowaniu waszym. Napomnienie i zachęta. Ponieważ napisano, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Co to znaczy święty? Oddzielony od tych rzeczy, które nie są Boże i które nie prowadzą do czystego życia. A jeśli wzywacie jako ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego. Sądzi bez względu na osobę i zachęca w bojaźni Bożej żyć każdego dnia. Wiedząc, i tu bardzo piękny werset, bracia i siostry, staliśmy się dziećmi Bożymi i rodziną duchową. Co może być piękniejszego? Nie łączą tak więzy cielesne rodziny, jak to czyni Bóg w Jezusie Chrystusie przez Ducha Świętego dzieci swoje. Rodzina duchowa, ty i ja, bracie i siostro, jesteś dzieckiem Bożym, stanowisz piękno rodziny i trzeba uczyć się, jak żyć w tej rodzinie. A jeśli wzywacie jako ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Wprawdzie był on na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na was, którzy przez niego uwierzyliście w Boga, który go wzbudził z martwych i dał mu chwałę, tak iż wiara wasza i nadzieja są w Bogu. Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie ku nieobłudnej miłości bratniej, umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco. Jako odrodzenie nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego, przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Jak można rozumieć wolę Bożą? Jak można uświęcać się? Jeśli nie czytamy Słowa Bożego, to jak zrozumiemy, co Bóg oczekuje od nas? Jeżeli naszej duszy nie karmimy Słowem Jego, to jak możemy być zdrowi? Cielesny pokarm jemy 3 razy, a może i częściej, więcej. A duchowy dla naszej duszy czas od czasu. Dlatego wielu jest chorych duchowo. Bo nie mają czasu na karmienie duszy. Nie mają czasu na społeczność, żeby dzielić się radością zbawienia i wielbić Boga. Więc jaki finał będzie takiego życia bez Boga? Słowo Boże nie przemija. I dlatego warto czytać. Warto myśleć i dałby Bóg, aby pozostawało w naszych umysłach, w sercach. Bo ono powinno kierować naszymi decyzjami. I tutaj takie napomnienie apostoł Piotr daje wierzącym. Gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała jego jak kwiat trawy. Uschła trawa i kwiat opadł. Dzieci, kiedy mają po 10 czy 15 lat, myślą, o jak powiedzę, starzy ludzie mają 50 lat czy 60, prawda? Ale kiedy zapytasz tych, co mają po więcej jak 60, jak to życie długo trwało? Co o nim pamiętasz? Tylko pewne przebłyski, jakieś trudności albo jakieś uniesienia, a reszta przeszła. Piękne jest życie z Bogiem. Ale czy naprawdę z Bogiem? Ale słowo Pana trwa na wieki, A jest to słowo, które wam zostało zwiastowane. Prawdziwie wierzący ludzie, dzieci Boże, nawet w trudnościach potrafią wielbić Boga, bo wiedzą, że ten czas doświadczenia tych problemów jest pod pełną kontrolą Bożą. I dlatego trzeba i w trudnych sytuacjach, Panie Boże, dziękuję, mam problemy, ale wiem, że Ty przez nie przeprowadzisz. Często myślimy, jak poradzić, jak to, ale Bóg przecież ponadczasowy. On zna nasz ostatni dzień. To co jemu te problemy? Pewnie łatwo się mówi, jak jest człowiek zdrowy i patrzy na chorego. A inaczej chory myśli o życiu. Ale jedno jest pewne, że on o dzieci swoje troszczy się bardziej, jak my może o swoje dzieci cielesne. Dlatego, aby wiara nasza była mocna w to, że Jego słowo, Jego obietnice są pewne i niezachwiane, powinna wynikać z tego, że czytamy Słowo Boże i stosujemy się do Jego zaleceń. Dlatego Jezus Chrystus opuścił chwałę nieba. Wstąpił do tej ludzkości, która przerażająco była oddalona od Boga i grzeszna. Że nawet w świątyni Jego działo się to, co nie powinno mieć miejsca. Dał możliwość człowiekowi, Tobie i dla mnie, korzystać z prawdziwego życia. Kiedy apostoł Paweł i Sylas pobici, wrzuceni do więzienia i to jeszcze do karceru, jak to fachowo dziś nazywają, odizolowanie, zakuty, kajdany i co? Trzeba było w rozpacz. Panie Boże, my głosili Słowo Boże, a Ty takie warunki dla nas? Ale oni co? Modlili się i śpiewali. Skąd taka siła duchowa? Bo trwali w Chrystusie. Jeśli przyjdą doświadczenia i w Twoim życiu, których czasami nie spodziewamy się, podziękuj Bogu i ucz się w takich warunkach wielbić Boga. Bo to wtedy daje nam do zrozumienia, że wierzymy w Boga i co by się nie działo, wierni bądźmy Bogu. I ten okres świąt przed świętami, jak ludzie są zabiegani za tą doczesnością, która przeminie. I co robią? A jakże wypadałoby skupić się na Jego Słowie, na tym, co się dokonało na krzyżu Golgoty. Ten tydzień postu i wielbienia Boga powinien nie opuszczać naszych serc i myśli. Że Panie, zlitowałeś się nad ludzkością, zlitowałeś się nade mną, ta doczesność tak jak kwiat przeminie, a my będziemy wiecznie z Nim. A ci, którzy nie doświadczyli tej miłości, tej łaski od Boga, jest dobry czas, aby przewartościować, po co żyję, dokąd zmierzam. Tego pytania większość ludzi boi się. To dokąd zmierzasz? A my wiemy, to jest całe szczęście nasze, że tu z Panem i do wieczności z Bogiem. Niech Bóg da nam właściwe zrozumienie i siły do tego, aby każdego dnia żyć na Jego chwałę. I ten okres przedświąteczny, świąteczny, aby był to wyrazem naszej wdzięczności i chwały dla Boga. I nie wstydźmy się dziękować, modlić się, ludziom mówić o tym, że jest prawdziwe życie. Chyba, że nie doświadczyłeś prawdziwego życia z Bogiem. A jeżeli naprawdę żyjesz z Bogiem, to jest radość. To jest przywilej powiedzieć komuś o miłości Bożej i o zbawieniu. Dlatego, kto pragnie podziękować Bogu i w głos za Jego łaskę i dobroć, że ten czas dobry, spokojny, który mamy w naszym kraju, chciejmy wyrazić to w naszych modlitwach.